I wracamy teraz naprawdę do źródeł. Profesor Andrzej Gil, historyk, jest gościem poranka wnet z Lublina. Siedzimy naprzeciwko Trybunału. Ten Trybunał i ten budynek tak wyglądał wtedy 450 lat temu?
Nie, no zdecydowanie nie. Pamiętajmy, że w kilka lat po zawarciu Unii Lubelskiej niestety pożar strawił Lublin. To dosyć dokumentnie. Lublin gotycki odszedł w przeszłość. I to, co widzimy tutaj za nami, to już jest niestety efekt, a może niestety efekt wszystkich nawarstwień, które były później aż do dzisiejszego dnia. Także nie jest to oryginalny budynek i nie jest to jego oryginalny wygląd.
Ale to nie jest budynek wybudowany 30 lat temu, ani nie jest to nowoczesny biurowiec.
Ma swoją historię. Tych ponad 4 wieków, ale jednak nie jest to ten budynek, który kiedyś Stefan Batory przeznaczył, czy po prostu zajął ratusz miejski i przeznaczył na Trybunał Koronny.
To jesteśmy otoczeni starymi kamienicami. Te kamienice nie były zniszczone podczas II wojny światowej?
Nie były zniszczone. Jeżeli ktoś je zniszczył, to czas i niestety stosunki własnościowe, dlatego że Stare Miasto Lubelskie ma ciekawą historię ostatnich 100-kilkadziesiąt lat. To jest historia jego upadku. Dzisiaj mamy próby rewitalizacji. Pierwsza podjęta w 1954 roku w iście, takim komunistycznym duchu na dziesięciolecie PRL-u. Oczywiście czysto fasadowa, a teraz wraz z wyjaśnianiem stosunków własnościowych postępuje jednak troszeczkę do przodu. No, polecam tutaj, jeżeli Państwo będą kiedykolwiek w Rynku Lubelskim, przejście do kościoła Ojców Dominikanów, prawdziwej perełki, i tam zobaczyć tę historię miasta nieprzerwanie od prawie 9 wieków. Dominikanie są w tym miejscu, co zresztą widać po architekturze kościoła i po tym, co w środku jest.
A katedra?
Katedra to jest dawny kościół jezuitów, ojców jezuitów. Pamiętajmy, że diecezja lubelska ma troszeczkę więcej niż 200 lat i swoje przeszła. Też, jak Państwo by przyjrzeli się zdjęciom przedwojennym i temu, co widać dzisiaj, katedra była bardzo zniszczona w czasie bombardowań, najpierw we wrześniu 1939 roku, a później bombardowań sowieckich. Jest trochę przebudowana, ale jednak coś tam ciekawego w niej jest i ten duch troszeczkę jezuicki, troszeczkę dzisiaj współcześnie żyjących. Pamiętajmy też o cudzie lubelskim, którego rocznicę w tym roku obchodzimy.
Będziemy o cudzie lubelskim rozmawiać w dzisiejszym poranku z szefem Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ale teraz zajmijmy się tą datą, 450 lat temu. Być może najważniejszy akt został, jeden z najważniejszych aktów został podpisany. Mamy tutaj obraz Jana Matejki, Unia Polsko-Litewska, ten moment właściwie tuż, albo moment podpisania, albo moment tuż po podpisaniu. Jacy bohaterowie uczestniczyli w tym akcie?
No, pamiętajmy, że ten obraz jest raczej efektem wyobraźni Matejki i tego, co chciał przekazać. Powstał na 300-lecie Unii Lubelskiej, powstał jako swego rodzaju pamięć z czysto utylitarnymi funkcjami, także w ogromnej większości te postaci, które są na tym obrazie, nie były, albo już wtedy nie żyły, albo nie pełniły swoich funkcji. Tak naprawdę tylko dwie z nich były w Lublinie w tym czasie, mianowicie sam król Zygmunt August, to oczywiście kardynał Hozjusz, natomiast reszta to jest efekt imaginacji skądinąd wielkiego polskiego malarza pochodzenia czeskiego. Mamy tutaj sporo tych postaci, najważniejsze to jest oczywiście sam król centralnie umieszczony przez malarza. Z lewej strony króla, z prawej naszej, mamy królową Annę Jagiellonkę, która symbolizuje tutaj trwałość dynastii. Pamiętajmy, że później była żoną Stefana Batorego. Jednak ta dynastia w jakiś sposób była kontynuowana. Także Wazowie byli z pochodzenia, przynajmniej po kądzieli Jagiellonami. Istotna postać też z lewej strony, książę pruski Albrecht von Hohenzollern, taki zły duch naszej polskiej historii. Sporo postaci historycznych, oczywiście Mikołaj Rudy Radziwiłł, czarna postać wbrew pozorom Unii, sporo kapłanów, prymas Słuchański, mamy tutaj nawet husarza, co jest zupełną jakąś ahistoryczną sytuacją, to jest książę Roman Sanguszko, którego malarz umieścił tutaj jako zapowiedź swego rodzaju proroka przyszłych czasów, czyli tych wielkich zwycięstw husarii od Kirchholmu poczynając, a na epoce Sobieskiego kończąc, ale miejmy świadomość, że jest to taka licencja poetyka malarska, raczej z rzeczywistością nie mająca nic wspólnego.
Czy pan wie, jaka pogoda była 450 lat temu?
Raczej chyba ładna, dlatego że posłowie przeszli tutaj właśnie z kościoła ojców Dominikanów, gdzie najprawdopodobniej nastąpiło podpisanie Unii, przeszli do kaplicy Świętej Trójcy, aby tam celebrować nabożeństwo. Zresztą ciekawa rzecz, pozostałością po tym są graffiti. To nie tylko współcześni turyści, zwłaszcza chińscy, pozostawiają po sobie pamiątki w postaci wyżłobień na zabytkach, ale już wtedy taki obyczaj był. Można to oglądać w kaplicy Świętej Trójcy, czyli można mniemać, że jednak pogoda była, no może nie tak ciepła jak dzisiaj, ale na pewno ładna i słoneczna.
Nie było ocieplenia klimatu, chociaż klimat zmienia się przez cały czas, ponieważ tu widzimy kościół Dominikanów, czyli można sobie wyobrazić, że ta procesja jakoś tymi uliczkami szła.
Najprawdopodobniej tymi, dlatego że na dzisiejszym placu właśnie po farze mieliśmy do czynienia z pięknym kościołem świętego Michała Archanioła, koniec XIII wieku, więc najprawdopodobniej doszli do ulicy Grodzkiej, rzeczywiście szli ulicą Grodzką w dół do zamku, do kaplicy Świętej Trójcy. To wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale możemy sobie wyobrazić, jak to rzeczywiście wtedy było. No jest kwestia, powiedzmy sobie, pół godziny przejścia od Dominikanów do kaplicy na nabożeństwo. Musiało to rzeczywiście robić imponujące wrażenie.
A w jaki sposób świętowali? W jaki sposób i gdzie ucztowali?
No, możemy sobie wyobrazić to, patrząc na dzisiejszy Lublin, na to, jak wiele tutaj jest miejsc, gdzie można celebrować i świętować różne okazje. Pamiętajmy, że Lublin był wtedy rzeczywiście sporym miastem, chociaż to zapóźnienie Polski, mimo wszystko pojęcie duże miasto było tutaj dosyć względne. Poza tym pamiętajmy, że mamy okres Sejmu, czyli rzeczywiście mnóstwo ludzi. Ci, którzy tutaj wynajmowali swoje pomieszczenia właśnie dla posłów, dla ich zaplecza, nie było jeszcze w większości późniejszych magnackich dworów i pałaców, więc podejrzewam, że bardziej celebrowano to chyba prywatnie, gdzieś w komnatach czy w pokojach wynajmowanych tutaj na lubelskim Starym Mieście, niż w jakichś publicznych sytuacjach. Myślę, że takim centralnym punktem jednak był zamek i Zamek Królewski tutaj w Lublinie i to, że jednak król był w jakiś sposób, a raczej na pewno gospodarzem tego wszystkiego, więc jeżeli już coś się odbywało, to raczej na zamku.
Czyli historia nie zostawiła żadnej notatki na temat jakiejś nadzwyczajnej uczty, która była 1 lipca 1569 roku.
No nie była to niestety uczta Wierzynka, nie było to wydarzenie. Poza tym pamiętałem, że jednak Unia była pewnym procesem, który zaczął się w styczniu jeszcze 1569 roku i tak naprawdę się szybko nie zakończył, dlatego że później mieliśmy tak zwane spory o Unię, czy gniewy o Unię. To jest długi proces, gdzie w zasadzie ten 28 czerwca, 4 lipca był taką kulminacją, ale nie do końca, więc takiego centralnego jakby punktu nie było i myślę, że ci ludzie odbierali to wtedy zupełnie inaczej. Poza tym pamiętajmy, że toczyła się okrutna wojna z Moskwą i jednak święto świętem, a obowiązki wobec ojczyzny obowiązkami wobec ojczyzny. I raczej.
Czy tak jak dziś wiemy o tym, że rozmowy w Brukseli na temat tego, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej, toczyły się do 5 rano, czy wtedy był jakiś punkt taki, punkt niezgody, coś, co trzeba było natychmiast rozstrzygnąć przed podpisaniem? Czy wszystko było jasne wtedy, kiedy posłowie, wojewodowie i najważniejsi magnaci, najważniejsi ludzie I Rzeczpospolitej zjawili się w Lublinie?
Nie było wszystko jasne, to wszystko się ucierało. Pamiętajmy, że to był taki piękny wyraz, czyli ucieranie prawa, to wszystko się właśnie docierało, gdzieś tam w tle jednak jeszcze jakieś rozmowy trwały. Poza tym pamiętajmy, że nie wszyscy byli zadowoleni. Przede wszystkim mam na myśli tutaj tę część rodziny Radziwiłłów, której symbolem był właśnie Mikołaj Radziwiłł Rudy. I to, że dwa pokolenia później mamy do czynienia ze zdradą kiedańską i odejściem, czy próbą złamania właśnie Unii Lubelskiej przez tych samych Radziwiłłów, przez Janusza Radziwiła i Bogusława Radziwiła, to nie było przypadkiem. Także pamiętajmy, że ta opozycja jednak była tutaj, naprawdę to był proces, proces, który tak naprawdę do końca istnienia Rzeczypospolitej chyba się nigdy nie zakończył, dlatego że te spory o to, jak ma wyglądać, jak mają wyglądać te relacje między koroną a jakim księstwem, one się ciągle toczyły. I w zasadzie Konstytucja 3 maja dopiero zakończyła ten proces, jakby likwidując państwowość litewską. Co prawda było jeszcze później zaręczenie wzajemne. No są takie terminy, które dzisiaj chyba niewielu ludziom coś mówi, ale jednak nie ma tutaj takiego jakiegoś punktu zero, punktu startu. To jest proces.
A gdzie jest oryginał dokumentu?
W Archiwum Głównym Magdawnych w Warszawie można widział go tam zobaczyć. Kiedyś była wystawa. Dlatego, że wbrew pozorom dzisiaj celebrujemy tę rocznicę, ale ona gdzieś tam kiedyś tak przepadała i ta Unia Polsko-Litewska z różnych przyczyn, zresztą mam na myśli rocznicę 10 lat temu, 20 lat temu, nie była tak celebrowana, ale te wystawy są i od czasu do czasu te główne, wielkie dokumenty, Konstytucję 3 maja wpisano do ksiąg warszawskich, czy oryginał aktu Unii Lubelskiej, można sobie w Agadzie na wystawie zobaczyć.
Ale ze zdaniem, że to był jeden z najważniejszych aktów pierwszej Rzeczpospolitej, pan się zgadza?
Zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż jego natura jest dzisiaj trudna do zrozumienia i okoliczności, jakie wtedy istniały, one były rzeczywiście z jednej strony dramatyczne, z drugiej strony swego rodzaju deterministyczne, dlatego że wydaje się, że każdy rozsądny ówczesny polityk, dlatego mówię o tych Radziwiłłach, nie do końca rozsądnych, miał wrażenie, czy miał pewność, że taki akt musi być. Dlatego, że pamiętajmy, okoliczności były bardzo dramatyczne i to, że Polska przejęła na siebie ciężar utrzymania tego państwa, bo tak było w rzeczywistości. Litwini scedowali na nas, Polaków, szereg problemów, z którymi mieliśmy sobie poradzić, radziliśmy sobie 2-3 pokolenia, a później zaczął się problem i to niestety jest jakby ta smutna twarz Unii Lubelskiej, ten determinizm, to zagrożenie, zwłaszcza ze wschodu, ale nie tylko, pokazywało, że akt lubelski był jakby logicznym zakończeniem pewnej fazy i logicznym otworzeniem kolejnej fazy, która skończyła się tak, jak się skończyła w końcu XVIII wieku.
A można optymistycznie na to spojrzeć i powiedzieć, że wcale się nie skończyła. Bardzo serdecznie fazy się kończą, ale historia się nie skończyła.
Tak,
Rzeczpospolita nadal trwa i to, że ten duch tej Unii Lubelskiej istnieje, mogliśmy się wczoraj przekonać w czasie tych uroczystości, bo jednak przyjechali przedstawiciele wszystkich państw, które wchodziły w granice pierwszej Rzeczpospolitej i bez wstydu się do tego przyznawali, bo to nie były okupacje, to nie były najazdy, tylko to była zwykła międzynarodowa współpraca, tak mówiąc językiem nowoczesnym, wielonarodowa, multikulti.
Nie do końca bym się zgodził z tym wszystkim, ale wydaje mi się, że warto nad tym dyskutować, przynajmniej mieć świadomość, że po pierwsze coś takiego było, a po drugie warto o tym mówić, dlatego że coś jednak zawsze można pozytywnego z tej historii wyciągnąć.
Myślę, że można dużo pozytywnych rzeczy. Patrzę na zegarek. Zrobiła się godzina 7:52 z tego wszystkiego. Profesor Andrzej Gil, historyk, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. My jesteśmy na rynku w Lublinie. Radio Poranku! Jesteśmy na rynku, mamy wodę, mamy kawę, mamy rozmaite inne przedmioty na naszym małym stoliku, ale mamy gościa. Pan Mikołaj Górecki jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, miło mi, dziękuję za zaproszenie.
I od razu gratulacje. Msza, prawykonanie światowe z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej wczoraj wieczorem przyjęta z aplauzem przez publiczność. Jak pan przeżywał wczorajszy wieczór? Jak pan przeżywa rocznicę Unii Polsko-Litewskiej?
No przede wszystkim bardzo mi miło, że zostałem włączony tutaj do obchodów. Także jest to zaszczyt dla mnie. A z drugiej strony, od strony czysto muzycznej, no, koncert ten był troszkę nietypowy, ponieważ nie był to koncert dla otwartej publiczności, to raz, i dwa, no, siły wykonawcze, czyli chóry i orkiestra, miały dość skomplikowane zadanie, ponieważ byli to ludzie nie tylko z różnych miast, ale nawet z różnych krajów, którzy się spotkali właściwie po raz pierwszy w piątek, i całość została zmontowana dość w krótkim czasie.
Ale...
Także jestem pełen podziwu dla wszystkich, którzy przygotowywali chóry i orkiestrę, że sprawa się złożyła dość gładko.
Bo to było wielkie muzyczne przedsięwzięcie. Chóry były dwa albo trzy chóry?
Nie, więcej. Był z Rygi, z Łotwy, z Litwy, z Wilna, z Białorusi, z Mińska, z Lwowa, z Ukrainy, i nasz polski tutaj z Lublina chór.
Czyli pełna...
I
pełna...
solista był z Litwy, no i oczywiście Filharmonia Lubelska.
Pełna symbolika pierwszej Rzeczpospolitej.
Także był to bardzo piękny pomysł, żeby połączyć cały ten region w jedną grupę.
Czy to jest tak, że ktoś do pana zadzwonił i powiedział, że potrzebujemy utwór na 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, czy to jakoś inaczej się odbywało?
No w sensie technicznym inaczej, bo to był e-mail od pana dyrektora Wojciecha Rotka, który jest oczywiście dyrektorem tutaj Filharmonii Lubelskiej, i on zapytał na jesieni zeszłego roku, czy nie miałbym, czy nie chciałbym napisać utworu na tą okazję, a ja zaproponowałem utwór, który już miałem ukończony, a był niewykonany i który wydawał mi się, że może pasować tutaj organizatorom do tego przedsięwzięcia.
Mszę.
Znaczy, ja zaproponowałem, propozycja została przyjęta i tak.
Ale jak wygląda, bo wygląda ten proces komponowania i proces wyobrażania sobie tego, co na końcu z tego wszystkiego powstanie. W jaki sposób dźwięki przekładają się na poszczególne elementy takiego wielkiego koncertu, takiej wielkiej mszy, takiego wielkiego przedstawienia, takiego zdarzenia muzycznego.
No to pytanie...
Jak wygląda dusza kompozytora?
Ha, to wie pan, to na takie, na odpowiedź na takie pytanie to potrzebujemy chyba może jakieś 2 tygodnie, to tutaj, to nie wiem, czy na pytanie, jak wygląda dusza kompozytora, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo pewne dusze może są przeraźliwie krystaliczne lub czarne, jak historia pokazuje, nie zawsze to, co w duszy siedzi kompozytora, przekłada się na dźwięki. Możemy być bardzo zdziwieni czasami, jak się czyta komentarze kompozytorów do swoich utworów. Nie mówię teraz o współczesnych kompozytorach, nawet w przeszłości, że muzyka bardzo piękna, świetlista i pełna nadziei, a kompozytor chciał w niej wyrazić jakieś tam straszne, demoniczne nawet intencje.
A jak pan przystępuje do komponowania tego credo, tak? To co pan bierze pod uwagę? Jak pan układa to wszystko? Jak ważna jest duchowość przy układaniu?
No powiem szczerze, no, jeśli chodzi o ten utwór konkretny, Misa, no to... No oczywiście, no credo, jeśli już pan wspomniał tą część, no w moim odczuciu jest najważniejsze, jeśli chodzi o samą ideę. No bez credo nie byłoby mszy, prawda? Bo po co? No, także dlatego tylko w tej części zastosowałem baryton, w sensie rozmiarowym. Partia barytonu solo może jest wybitnie skromna, ale jeśli chodzi o znaczenie tekstu, no jest to kluczowy moment, dlatego tak zostało to zorganizowane przeze mnie, żeby baryton miał tylko tych kilka stwierdzeń, najistotniejszych w moim odczuciu.
Rzeczywiście potrzebowalibyśmy 2 tygodni, żeby porozmawiać o tym wszystkim. Jest godzina 7:58. Za chwilę połączymy się ze studiem Radia Wnet w Warszawie. Tam Aleksander Wierzejski opowie państwu, co się dzieje w prasie. A w takim razie takie egzystencjalne pytania. Gdzie pan mieszka? Co pan robi? Co pan robi, to już wiemy, tak, bo pan komponuje, ale tak po prostu chwilę o swoim życiu niech pan opowie.
Ja już od wielu lat, no prawie 20, mieszkam po drugiej stronie Atlantyku i mieszkam no blisko Meksyku, znaczy w Teksasie, ale bardzo blisko Meksyku. Moja żona jest Meksykanką, także to jest jeden no, z głównych powodów, dlaczego tam i tak długo. A co robię? No to jak pan już powiedział, jest chyba jako tako klarowna.
I jak się mieszka w Teksasie?
Znaczy, mogę powiedzieć od strony tej takiej najbardziej powierzchownej, upał mnie osobiście nie przeszkadza, także jestem bardzo za. Poza tym się ma wspaniały dystans do wielu rzeczy, które się wydarzają, czy w Polsce, czy w ogóle na świecie. Przestrzeni jest tam bardzo dużo.
A co pana łączy z Lublinem?
Muzyka.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. To tak zwana rozmowa niedokończona. Mikołaj Górecki był gościem Poranka, a my łączymy się ze studiem Radia Wnet w Warszawie.